Alléluia. Dzisiaj będę kontynuować ten cykl wykładów, który pastor rozpoczął ostatnio, dotyczący jak słyszeć i rozpoznać głos Boży. I jeżeli bym musiał nazwać, czyli to nauczanie, fragment, który ja wybrałem, to nazwałem głos cielesności. Głos cielesności. A więc wiemy, że jak pastor zaczął nauczyć, werset, który przywodzi wszystkiego, jest takie słowo, które mówił Pan Jezus, że owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I problem tylko powstaje w momencie, gdy Pan Jezus mówi, że owce moje głosu mojego słuchają. A w tym słowie słuchać, to jednocześnie rozumiemy jako bycia posłuszny temu słowu, wypełnić to słowo. I widzieliśmy, że kilka już może tygodni, jak pastor przekazywał nam słowo, że nie wystarczy tylko słyszeć. Nie wystarczy tylko słyszeć, a także i wykonywać to słowo. Ale jak możemy wykonywać to słowo, jeżeli nawet nie rozpoznajemy ten głos wśród wielu innych? Kiedyś też tutaj ja miałem pewne kazanie, tam gdzie mówiłem, że w zasadzie zasadniczo my mamy trzy rodzaje głosów, które przemawiają do nas. Jest głos Boży, który znamy, jest głos diabelski, a także i nasz własny głos, czyli głos ludzki. Pastor już tłumaczył, ten głos ludzki może być zewnętrzny, który pochodzi od innych ludzi. Może być także, że my do siebie mówimy, albo głos, który można nazwać inaczej, albo uczucie, przeczucie i tak dalej. I dzisiaj ja postanowiłem mówić o rozmaitości aspektów tego głosu ludzkiego, który ja pozwoliłem sobie nazwać, jak mówiłem na początku, głos cielesności. Głos cielesności. Dlaczego cielesności? A dlatego, że często przemawia do nas bardzo różne głosy, które tak naprawdę bardziej należą do sfery ciała. Do sfery ciała. A właśnie sfera ciała, to co w Biblii dzisiaj jest nazwane cielesność, to jest postępowanie według ciała i ja to nazwałem cielesności. A nim dojdziemy do tego, bo podejrzewam, że czas nie będzie nam wystarczyć, ale okazję zawsze mamy, żeby kontynuować. I chciałbym też na początku mówić jakby pierwszą część mniej więcej, jaki mechanizm używa Bóg, żeby przemawiać do nas. A więc, żebyśmy mogli dobrze rozpocząć, może otwieramy pierwszy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. A więc to, co ja mam zamiar tutaj przedstawić poprzez to słowo, to jest jakby ten mechanizm ponadnaturalny, poprzez który Pan często przemawia do nas. To słowo o wiele lepiej zaczynamy czytać od wersetu 9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I tu 10 werset jest dla nas bardzo ważny. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I tutaj właśnie my chcemy, najbardziej ten 10 werset, który mówi tak, że nam to objawił Bóg przez Ducha. To jest pewien mechanizm, który Bóg przemawia do nas. Ja zawsze lubię wracać od początku. Jak Bóg stworzył człowieka, mówi się, że On wylepił, najpierw ukształtował go z prochy ziemi. A jak ukształtował i tchnął w nim duch. Dopiero jak duch ten wszedł w człowieka, a człowiek stał się istotą żywą. A w projekcie Bożym było tak, że człowiek miał być na jego obraz i podobieństwo, czyli mniej więcej, który ma te same zalety, co Bóg, podobne do Niego. Nie w sensie, który New Age to rozumie, ale my wiemy, o co chodzi tu. Ale stan upadki sprawiło, że nasz duch stał się martwym, w stanie śpiącym. I w pewnym momencie Bóg sam musiał znaleźć rozwiązanie, co robiąc, wysyłając do nas nie tylko Syna swego, ale i Ducha Jego, który przychodzi i dotyka nas i budzi naszego ducha ludzkiego, nasz duch ludzki, który już zaczyna wtedy przyjmować poprzez natchnienie Ducha Bożego prawdy, który pochodzi od Boga. A więc my otrzymujemy wiadomość od Boga przez duch ludzki, a duch ludzki jest pobudzony przez Ducha Świętego. Dlatego to jest pierwszy krok. Otrzymujemy wiadomości, słyszymy głos Boga. Czy to jest wypowiadane, a dzisiaj bardziej ja będę zajmować się tym, nie głos słyszalny, prawda? Tylko po prostu wiadomość, którą otrzymujemy od Pana, ale poprzez objawienie. I dlatego tu w tym fragmencie, że Bóg nam objawił to, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I dlaczego objawił? Żebyśmy wiedzieli, prawda? Bóg nam to objawił przez Ducha, żebyśmy wiedzieli. A więc pierwsze to jest sposób, mechanizm, poprzez który Bóg przemawia do nas, to jest objawienie. I objawienie to, według mojego rozważenia, czytając ten fragment, ma mniej więcej jakby bardziej trzy zasadnicze części. Czyli objawienie bywa tak jak zwane natknione wewnętrzne rozumienie Słowa Bożego. A więc człowiek mógł trzymać Biblię, mógł czytać, nic nie rozumie, ale w pewnym momencie, jak Bóg chce, daje mu natchnienie i nagle to, co on nigdy nie rozumiał, zaczyna być klarowne. Jest to wewnętrzne natchnione słowo. Pan objawia, prawda, poprzez Ducha Świętego. Można by inaczej nazwać tą formę objawienia, tak zwane oświecenie, prawda? Mamy jakby pewne jasności. Ludzie czasami ze świata mówią, że jest to iluminacja albo inny kościół, prawda? Iluminacja. Otrzymujemy nagle światłość, prawda? Rozumiemy. I ten fenomen często też bywa, my wszyscy przeszliśmy poprzez to, gdy nawracamy się. Pan Jezus kiedyś, gdy rozmawiał z Nikodemem, on mówi, że nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeżeli się nie narodzi z ducha. Jeżeli duch jego nie staje się nowym, jeżeli on nie staje się nowym stworzeniem, jeżeli on nie staje tym pobudzonym, czyli przez Ducha Bożego pobudzony. A więc możemy nawet, i ten fenomen, jak ja mówię, zdarza się często, gdy nawracamy się, nikt nas nie przekonuje, słowo jest głoszenie, ale jednak wewnętrznie nagle mamy przekonanie, prawda, że to słowo dotyczy mnie, a to dotyczy nie tylko ludzi, którzy nawracają, nawet gdy już my jesteśmy wierzącymi, siedzimy, prawda? Ktoś zaczyna głosić, prawda? A my na miejscu siedzimy, mówimy, to dotyczy mnie. Tą wiadomość otrzymujemy nie dlatego, że ktoś nam przekazał, ale dlatego, że Duch Święty dał nam pewne zrozumienie wewnętrzne i my mamy przekonanie, że to dotyczy nas. Mamy przekonanie, a więc my mamy to pierwsze, czyli natknione wewnętrzne rozumienie Słowa Bożego i wtedy my rodzimy się na nowo, jeżeli to pierwszy raz, albo my głębiej zaczynamy rozumieć Słowo Boże. Dzieje się dlatego, że jak ja mówiłem, duch ludzki bywa uśpiony. W liście do Koryntian jest mówione, że przez upadki, wy umarliście przez upadki wasze, prawda? Drugi rozdział, przez upadki wasze. W Efezjan też to samo, drugi rozdział, pierwszy werset. A więc wtedy Duch Boży pobudza nas. Drugi aspekt tego objawienia, to, co w Biblii my znamy od Ducha Świętego jako słowo wiedzy, prawda? Duch jest napisany w 12 rozdziału listy do Koryntian, że Duch rozdaje każdemu jak chce, a wśród darów jest także tak zwane słowo wiedzy. Inne tłumaczenie jest słowo poznanie. Słowo poznanie. Zresztą, czyli to jakby pewne jasno, jeżeli mówić po ludzku, jasno widzenie, które człowiek otrzymuje, informacje, które otrzymuje względem pewnej albo osoby, albo wydarzenie, prawda? Czy to, co było, co to jest albo będzie. Biblia na przykład zresztą mówi, że jeżeli wy przeczytaliście, możemy to otworzyć, jest pierwszy Samuelowa, dziewiąty rozdział i dziewiąty werset. A więc objawienie to i takie informacje, niektórzy ludzie z tego świata nazywają to jasnowidzenie. To jest bardzo źle brzmi tutaj w świecie, ale w Biblii na przykład jest napisane w tym, że dawniej w Izraelu mawiał każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej, mówił tak, chodźmy do jasnowidza. Do jasnowidza. Albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawnie nazywano jasnowidzem. Dlaczego nazwano jasnowidzem? Dlatego, że prorocy nie tylko, że mieli zdolność, że Bóg może przemawiać do nich, słyszą słowo, ale potrafili wnikać, mieć przenikliwość w pewnej sytuacji, poznać stany rzeczy, które my oczyma naszymi nie możemy poznać, albo uszami możemy patrzeć, nie ma, ale oni mają tą informację. Nie musi to koniecznie być słowo wypowiadane. Oni mieli to, I dlatego tak było nazwane, to jest pewna przenikliwość ponadnaturalna, niezależna od rozumu. Objawia to Duch Boży, po prostu się poznaje to, co się wydarzyło, albo to, co jest, albo to, co będzie. A ta informacja jest otrzymanie bez jakiekolwiek słowa, prawda, słyszalnego. Po prostu jest to informacja. Zresztą Pan Jezus posługiwał się często, prawda, to na przykład mówi się, że On poznał myśli faryzeuszy, prawda. To nie było słowo, które Pan Jezus słyszał, że teraz Duch mówi do Niego, a teraz tak, po prostu On poznał ich myśli. Poznał. Inny fragment, który Pan Jezus używał, jest Zacheusz, prawda, który chce go poznać. I on biegnie, szybko idzie na drzewo, żeby wiedzieć, gdzie będzie przychodzić Pan Jezus. A Pan Jezus przychodzi tam i zatrzymuje się i mówi: Zacheusz, zejdź z tego drzewa. Prawda? Bo dzisiaj ja będę u ciebie jeść, prawda? Będę z tobą, bo zbawienie dzisiaj stało się twoim udziałem. Nikt nie dał Panu Jezusowi informacji, ale po prostu poznał, że jest jakiś Zacheusz, który bardzo chce mnie widzieć, a ponieważ jest mały, spinał się na drzewo, prawda? Inne informacje, takie podobne posługiwane, takiego daru, który jest nam także dany w Duchu Świętym, prawda? Jest to nasze takie. Pan Jezus używał to względem Natanaela, jeden uczeń Izraelita. On wątpił w Ewangelii Jana, nie musimy czytać, czy w Izraeli coś dobrego może się pojawić. Prawda? I w pewnym momencie on sam postanawia się pojawić przed Panem Jezusem, a Pan Jezus mówi: a oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. A Natanael mówi: Panie, skąd mnie znasz? Prawda? Pan Jezus wtedy mówi: gdy byłeś pod drzewem, ja cię wiedziałem. Tam inny sens, może to inny fragment, tam gdzie Pan używa to oko, ale jednocześnie poznał, prawda? Poznał, że jest to Natanael, który potrzebował. Mamy też przykład apostoła Piotra w spotkaniu z Ananiaszem, prawda? Ananiasz zrobił swój biznes, sprzedał to, co miał, i przynosi część pieniędzy. Znacie historię, nie chcę powtórzyć, przynosi. Apostoł Piotr nie potrzebował, żeby ktoś mu dał informację o tym, że Ananiasz teraz kłamie, że Ananiasz oszukuje. I on odpowiada mu: Ananiaszu, czy to tyle to, co przywiozłeś? On mówi: tak, tyle. I mówi: a dlaczego tak okłamałeś Ducha Świętego? Czyli Ananiasz jakby nie miał bojaźni, nie wiedział, że jest przed apostołami, prawda, że Duch Święty jest dany, że jest ten dar wiedzy, który może być posługiwany. I skoro tak się stało, i znamy, jaki jest los, jaki był los Ananiasza. Wiele takich przykładów możemy cytować w Biblii. Apostoł Paweł, u Daniela też, proroka, prawda, na wygnaniu też wiemy, że miał szczególny ten dar poznany, zwłaszcza gdy on miał także i wykładać pewne sny. Objawienie ma inny aspekt, ten trzeci aspekt, który możemy mówić jako natchniona rada lub pouczenie. To może się zdarzyć każdego z nas, jeżeli osobiście czasami zaczynamy zmierzać coś realizować, prawda? Może chcemy jechać odwiedzać ciocię, prawda? W pewnym momencie siedzimy w aucie i jedziemy. Po drodze nagle padamy na pomysł: a lepiej już nie jechać do cioci, prawda? Nagle nie mamy ochoty tego czynić. Widzimy, że to jest bez sensu. I co? I wracamy. wracając akurat, albo dojechaliśmy do domu, albo jeszcze w drodze otrzymujemy wiadomość o tym, że ciocia tak naprawdę pojechała do Warszawy, prawda? W pewnym momencie Duch Święty jakby natknął nas, pouczał nas, że tą decyzję, którą mamy podejmować, albo to, co mamy wykonać, nie ma sensu do wykonania. Nie zawsze jesteśmy świadomi tego, ale On zrobił swoje, a my mamy przekonanie i nie czujemy się takie oskarżeni w tym. A więc już ja dotykam to taki aspekt, który może dotyczyć to zarówno takie przekonanie, które my mamy, albo też pewne głos też, który można słyszeć. Mamy przykład w Biblii, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. A zanim wy znajdziecie ten fragment, pamiętamy też jedną sytuację, którą, że Pan Jezus urodził się, prawda? Urodził się Pan Jezus w nocy. Anioł Pański się pojawi i mówi do rodziców, żeby nie wrócili do Jerozolimy, ale zabrali dziecko, pojechali. Rada. Mimo tego, że nie było na jawie, ale pojawił się Duch Boży we śnie i przemówił. Lepiej tego nie czynić, wracajcie inną drogę. I to samo też królowie magowie otrzymali jaką informację, żeby nie powracali przez Herod, prawda? Bo Herod będzie próbował się dowiadywać o tym dzieckiem i będzie szukać, jak go zabić. A więc to, co chcieliśmy czytać, 16 rozdział Dzieje Apostolskich. Od 6 wersetu możemy czytać tak. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityny, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Prawda? Czyli też przeszkodził. I tutaj tak naprawdę ta natchniona rada też wymaga od nas, żebyśmy mogli mieć tak zwany czwarty aspekt, który tutaj można było dołączyć, ale to razem jako rozróżnienie duchów. Prawda? I to jest dar też, który jest nam dany. Tu wymaga to. Bo tu nie tylko, że we śnie Bóg może nam dać rady, ale może też nagle. Pytanie, jak Duch Święty przekonał ich, że nie mają iść? Biblia nam nie daje żadnego fragmentu, że rzekł przez kogoś, prawda? Po prostu przeszkodził im. I dzisiaj my mogliśmy też być w takiej sytuacji, młodzież ma iść ewangelizować oczywiście, Duch Święty nie będzie przeszkodzić, prawda? Czasami coś innego, to co ja chcę mówić dalej, to jest duch cielesności, czy głos cielesności może nam przeszkodzić w tym, ale Duch Boży w pewnym momencie z przyczyn, które On tylko wie, może nam przeszkodzić, żeby coś realizować. Ale w tym, jak jest przeszkodzi, to my mamy pokój. My nie musimy się zadręczyć, dlaczego tego nie zrobiliśmy, dlaczego to po prostu jest pokój, bo On zapewnia. Przecież Jego rolę to przekonywać, prowadzenie, nauczanie, prawda? A więc Duch Boży objawia nam prawdę także poprzez różne okoliczności. On może objawiać nam prawdę i tu wymaga od nas także dużo pokory. Może nam objawić prawdę, Bóg może przemawiać poprzez wierzącego człowieka, a może też przemawiać poprzez niewierzącego człowieka. Może przemawiać przez zwierzęta, prawda? Użyć jakiejkolwiek formy, które On sam wie w danym momencie. Możemy obserwować, wydarzenie dookoła nas, żeby rozpoznać, jaka jest wola Boża względem na przykład czegoś, którym mamy do dokonania. Możemy obserwować. Czasami nagle to jest osoba, która nie ma związku ze sprawą, coś mówi. Przecież to jest człowiek ze świata, prawda? Ale jednak my przyjmujemy to jako pewne pouczenie. A sny też bywają, że my mamy informacje. Nie na tym opieramy się, tylko we wszystkim tym. Czy to człowiek mówi, czy to okoliczności mówią, czy to zwierzę przemawia do nas, prawda? Czy to niewierzący przemawia do nas, prawda? Potrzebujemy mieć objawienie, czyli rozróżnienie. A rozróżnienie przychodzi tylko, gdy my poprzez Słowo Boże, prawda, rozpoznajemy, jakie jest serce Boże. I to właśnie powód, dla którego ja pomyślałem, że dzisiaj będziemy także mówić o głos cielesności, bowiem Biblia nam mówi, że zamysł ciała, prawda, jest śmierć, prawda, a zamysł ducha jest życie. Bóg mówi do nas: ja wiem, jakie myśli ja mam o was, prawda? Czyli nie są to dobre myśli, nie myśli o niedoli, nie myśli złe, prawda, żeby nas niszczyć, ale żebyśmy mogli być uradowani, pocieszeni, wzmocnieni. I to właśnie, które trzeba rozróżnić. Nawet gdy my mamy sny, możemy mieć sny, jeżeli te sny bardziej albo oskarżają, prawda, a nie daje żadnego pouczenia, a nie objawienie czegoś, który jest w nas, który mamy poprawić przed Bogiem, prawda, a raczej na przykład bardziej by oskarżyło drugiego człowieka, prawda, lub siebie i tak dalej, to już zaczynamy rozumieć, że ten sen raczej albo jest tylko wytworem mojej podświadomości, albo pochodzi to od nieprzyjaciela. Ja słyszałem kiedyś świadectwo kogoś, który mówi, że nigdy był smutny, prawda? Nie umiał się śmiać, ale miał pewien sen pewnego dnia, że we śnie po prostu ktoś mu opowiadał różne rzeczy, tak zwane tutaj kawały, i on zaczął tak się śmiać, się obudził, już potrafił się śmiać. I on był pewien, że to nie było. Diabeł nie mógł mu pomóc w tym, prawda? Mógł być tylko Duch Boży, który potrafi używać okoliczności, żeby objawić mu pewne prawdy dotyczące siebie i jak ma się zmienić. A więc we wszystkim tym, czyli wiemy, że Bóg przemawiał do nas w nadnaturalny sposób przez objawienie, a On sam uzdalnia nas. Bóg, Duch Boży używa też tak zwane zmysły ducha, ale to już inny raz. Na przykład my wiemy, że jest w księdze Joela, już powiedziałem, że wasze dzieci będą mieli widzenie, prawda? Będą, prawda, prorokami i tak dalej. Czyli dokładnie jak my mamy jakby te nasze pięć zmysły, jakby Duch Boży też używa, ale żeby ich one były dobrze używane, a my rozpoznawali to, musimy naprawdę być posłuszni, jak my to słyszeliśmy tutaj, więcej pokory i prosić Pana o rozeznanie, że to pochodzi od Niego, a szczególnie musimy unikać podać się tak zwane cielesności. A więc to o tym właśnie ja chciałem dzisiaj choćby zaczynać mówić. A więc o cielesności. Czyli wiemy, że mamy objawienie Boże, prawda? A objawienie Boże zawsze jest prawdą. Nie mamy wątpliwości do tego. Natomiast jest ktoś inny też, który podaje się Duch Boży. Ja nie mówię o diable, prawda? Często dla nas wierzący, albo głos diabła już, powiedzmy, że postępowanie diabła jest nam dobrze znane. Dla wierzących często jest dobrze znany, że może to rozpoznać. A czasami diabeł sam, zanim coś czyni wokół nas, musi tak myśleć. Musi tak krążyć głowy, jak tutaj doprowadzić do tego. Skoro ja jego nie mogę ani dotknąć, ani przywrócić, co ja zrobię? On też może szukać, gdzie używać okoliczności. Ale żeby używać okoliczności życiowych, musi też mieć informacje o nas. O tym, w jakim procencie my jesteśmy podporządkowani głosu Bożemu i w jakim procencie my jesteśmy podporządkowani głosu czy głosowi cielesności, prawda? Że my będziemy tylko słuchać. A więc tutaj ja nazwałem cielesność to, co ja na początku mówiłem, postępowany według ciała. Czyli to jest to, co apostoł Paweł określa w Biblii jako druga natura człowieka. Druga natura. Często Biblia nie używa to samo słowo cielesność. Jest to dobrze być człowiekiem ludzkim, ale używa słowo ciało. Ciało. A więc postępowanie według własne ciało sprawia, że często też są różne stany emocjonalne, różne stany duchowe, które też przemawiają do nas. A my mamy wrażenie, że to jest Duch Boży do nas przemawia. Duch Boży do nas przemawia. Ten fragment jest najdłuższy, dlatego że częściami to będziemy to rozważać. Na przykład możemy czytać w Jakubie pierwszy rozdział. Jakub, pierwszy rozdział. Jeżeli się nie mylę. Tak, pierwszy rozdział od 13 wersetu. A więc, czyli jak już widzieliśmy, że mamy objawienie, ale my potrzebujemy także być pewni. Żeby być pewni, na pewno już słyszeliśmy, że trzeba umieć przebywać z Bogiem, trzeba rozumieć Jego serce, jak mówiliśmy teraz, a także odróżnić ten głos Boży od głosu ludzkiego. I tu w Jakubie jest powiedziane tak: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony, bowiem Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I tutaj jest słowo to pożądliwość, prawda? Inaczej mówiąc, cielesność, jeżeli byśmy mogli w skrócie mówić, to co Biblia też w jednym miejscu nazywa pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia. I to jest bardzo, bardzo ważne. I nasze ciało, nasza cielesność potrafi być ładnym księdzem, prawda? Potrafi być dobrym, no powiedzmy, że w cudzysłowie ja mówię, prorokiem, dobrym kaznodziejem i tak dalej. Kaznodzieją i tak dalej. Ciało. A skąd my możemy odróżnić na przykład Duch Boży od duch cielesności? Od tego, że to wszystko to tylko motywacje. Prawda? Słyszeliśmy, co Bóg myśli o nas i co też ciało myśli o sobie i co by chciał. A więc ten pierwszy fragment pokazuje, że my tak naprawdę też by nie mieli prawa mówić, że diabeł mnie kusi. Bo raczej kusi nas, prawda? Nasza własna pożądliwość. A więc ta pożądliwość pojawia się różnymi sposobami. Dla jednych to jest prawdziwa pycha, może być to chciwość, może być to chęć pokazywania się, prawda? Chęć sławy, może być to po prostu zazdrość, zawiść, a może być także strach. Wiele takich stan emocjonalnych, które wchodzą w tak zwany cielesność. I to dla nas wierzących musimy bacznie zwrócić uwagę na to. Jak mówiliśmy na przykład o duch ludzki, jest pewien fragment, który może dla was też byłoby dobrze, który zapomniałem mówić, tam gdzie 16 werset mówi o tym, że Duch Boży i nasz duch wespół, prawda, z nami wespół świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc połączenie to, ten mechanizm chyba rozumiemy dobrze. A więc wespół świadczy Duch Boży z naszym duchem. Najlepsze by było dla nas, żeby nasz duch był razem z Duchem Bożym, prawda, i wespół świadczył o wszystkim, co my mamy do powiedzenia, niż gdy na przykład ciało gdzie indziej, duch gdzie indziej. W liście do Rzymian, 8 rozdział, apostoł Paweł mówi, że nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To 8 od 1 wersetu, ale pod warunkiem jednak, że prawdziwy my korzystamy z wolności otrzymanej. I jak on to tłumaczy, dodaje tak. Bo ci, którzy żyją według ciała, to jest od 5 wersetu, 8 rozdział, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu i nie podaje się jemu, nie podaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Czyli to był Rzymian, 8 rozdział, od 5 wersetu. I możemy tam dalej czytać. Bo ci, którzy żyją według ciała, prawda, myślą o tym, co jest cielesne. Bo ci, którzy słuchają głosu cielesności, prawda, chcą żyć według ciała, chcą postępować zawsze według ciała i chcą mówić jak ciało chce. I często to jest motywacja czysto materialistyczna, czysto egoistyczna i nie ma to wspólne na przykład z Bogiem. A więc jak widzimy, ciało ma zamysł, swój zamysł, który sprawia, że my bardziej go słuchamy, aniżeli głos własnego ducha lub głos Boży. Zamysł ciała to ten, który ja nazwałem, że głos cielesności. Zazwyczaj, jeżeli ktoś jest bardzo rozsądny, bardziej zwraca uwagę, nawet człowiek ze świata, prawda? Zwraca uwagę na swój rozum, mówi się o nim, że on jest rozumny, jest rozsądny, prawda? Natomiast jeżeli odwrotnie, już wiele inne epitety, można mówić o nim, że jest emocjonalny, zarozumiały, nierozsądny lub ambitny. I to słowo ambicja jest bardzo naprawdę fajne. Przepowieści Salomona. Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym. Kto ma rozum, ten ma źródło życia. Lecz głupota jest kara dla głupców. To jest przepowieści od 16 rozdział. A więc to wyraźnie mówi nam o tym, że możliwe, że człowiek może wybrać tą drogę, drogą głupoty i poprzez tego, że słucha bardziej ciała niż ducha. A Biblia mówi, że przeklęty jest ten, który na człowieku polega i czyni z ciała swoje oparcie, odwracając się od Boga. To jest Jeremiasz. A więc w tym kontekście chciałem właśnie rozpocząć to nauczanie na temat właśnie cielesności. A więc skoro mamy jeszcze dużo do powiedzenia, widzę, że czas tu nam leci. Jedyne, które możemy zapamiętać z tej części cielesności, wierzę, że Bóg mi da jeszcze możliwości następny raz, że może być, że człowiek bardziej będzie słuchać swego ciała i nawet przekazuje słowo od Pana, a tak naprawdę Pan jest ciało, prawda? A tak naprawdę Pan jest ambicja, a tak naprawdę Pan jest zazdrość, a tak naprawdę Pan jest zawiść, a tak naprawdę Pan może być po prostu rozczarowanie. Szczególnie nasze czasy są niesamowicie zwykłe. Ja, żeby wam dać zainteresowanie, zaczynamy czytać tylko fragment Apokalipsa, prawda? Trzeci rozdział. To jest list i tu kończymy. List do zboru w Laodicei. List do zboru w Laodicei. Dlatego ja mówię, że szczególnie nasze czasy są narażeni na to. Na to, że my bardziej będziemy słuchać cielesności niż Boga. Czytamy ten fragment. Trzeci rozdział, objawienie Jana, list do zboru w Laodicei, mówi tak: a do anioła zboru w Laodicei napisz to, mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. I proszę zwrócić uwagę na to. Obyś był zimny albo gorąco, a także letni i nie gorący, ani zimny, wyplują cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Prawda? To jest nasz stan. Często my już dochodzimy do tego momentu, który, że nie jesteśmy ani zimny, ani gorący. Dlaczego? A dlatego, że daliśmy pod słuch bardziej głos cielesności. I tak się składa, ja nie widziałem, moja córka tam uczy się łaciny, słowo Laodicei jest ten sam synonim słowo, które jest szeroko używane przez nas dzisiaj, czyli człowiek rządzi, lud rządzi. Ja sądzę, że to było dokładnie kalkulowane przez Boga. Prawda? Że jest pewien okres, który lud będzie rządzić. A gdy lud będzie rządzić, to lud bardziej będzie zwracać uwagę na siebie. My widzimy to w miejscach pracy wszędzie. To się nazywa po grecku demokrację. Można było mówić, a napisz do listy zboru w demokracji zamiast Laodicei. Prawda? I często tak jest, że nawet w zborze albo rozczarowany, albo pełny goryczy, albo pewny, dotarliśmy do punktu tam, gdzie mówimy, ja tak naprawdę niczego nie potrzebuję, prawda? Ja mam wszystko, wystarczy mnie tylko chodzić, prawda? Ja mogę się modlić, nie muszę słuchać tego, wszystko jest. I oto już na następny raz, jak różne te stany emocjonalne często nas oszukają. To jest to, co ja nazwałem głos cielesności. Amen. I niech Bóg Wszechmocny was błogosławi.